a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Rok 2018. Lwów. Żadne inne miasto na świecie nie ma podobnego klimatu. Można tu zobaczyć tyle piękna, że zatyka dech w piersiach. Piękno starych kościołów, kamienic, pomników, cmentarzy. Piękno nieoczywiste, bo właściwie nieco zatarte, jakby przykurzone. Nie jest to piękno zadbane, wymuskane, jak w krajach Europy Zachodniej, za którym kryją się pieniądze. Ale jest to piękno. Ale miasto to też ludzie. Ulice są ich pełne, wszędzie gwar. Tu na przykład młody Ukrainiec gra na tradycyjnym instrumencie. A tu inny młody człowiek śpiewa współczesne przeboje.
Zawtra przyjdź do gimnaty, twoi druzi nebagato wypiete chodno na...
W ogóle tu przeszłość miesza się z teraźniejszością, polskie ślady z ukraińską współczesnością. Zaglądasz do dawnego kościoła katolickiego. Dziś jest to cerkiew. Obowiązkowym punktem wędrówek po Lwowie jest cmentarz Łyczakowski, gdzie można podziwiać zabytkowe nagrobki o wysokiej wartości artystycznej, także liczne kaplice, kolumny i obeliski. Częścią tej nekropolii jest cmentarz obrońców Lwowa, znany również pod potoczną nazwą Cmentarz Orląt Lwowskich. Tu spoczywają m.in. dowódcy obrony Lwowa z roku 1918 i 1919, komendant Orląt Lwowskich pułkownik Czesław Mączyński, a także generałowie Wacław Iwaszkiewicz, dowódca 6 Armii zwanej Galicyjską, który bronił Lwowa przed konnicą Budionnego, czy Tadeusz Rozwadowski, szef sztabu Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Strażnikiem pamięci w tym miejscu jest Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.
Miałem coś takie zapisane w mojej głowie, jak to się mówi, bo byłem świadkiem niszczenia tego cmentarza. Kiedyś, no teraz to mówię troszeczkę już bardziej otwarcie, jako młody człowiek upuszczałem zajęcia w szkole. I spędzałem czas tak, żeby rodzice nie domyślali się, że dzisiaj nie chciałem jakąś tam klasówkę pisać. Właśnie byłem tutaj przypadkowo na cmentarzu Łyczakowskim, ponieważ w pobliżu mieszkała moja ciotka, do której mogłem przyjść, zjeść dobry obiadek i później wrócić do domu. I właśnie w tym takim momencie byłem tutaj na wzgórzu, kiedy burzono właśnie kolumnady pomnika chwały. I jakoś wtedy, teraz przypominam sobie, zapisało mi się w głowie, że chciałbym tutaj być, żeby to jednak odnowić czy doprowadzić do jakiegoś ładu. No nigdy nie myślałem, że właśnie los doprowadzi mnie tutaj, ale w momencie, gdy zaproponowano mi udział właśnie w odnowieniu tego cmentarzu, czyli w pracach remontowych, dość ciężkich, bo szczerze mówiąc z zawodu jestem elektronikiem, to znaczy nie bardzo pasuje do takich dość ciężkich prac, ale zacząłem tutaj działać i w końcu zobaczyłem, że jest bardzo przyjemne, miłe towarzystwo, ponieważ no, Polacy jednak są obecni w Lwowie, ale jesteśmy rozproszeni. I powiedzmy działanie w takiej organizacji pozwoliło jakoś odnaleźć to swoje miejsce i być czymś korzystnym dla zachowania pamięci.
Gdyby miał pan wybrać takie miejsce na cmentarzu które dla Pana jest szczególne, to dokąd powinniśmy się udać?
Tym miejscem bardzo wzruszającym to jest płyta, skąd pobrano szczątki nieznanego żołnierza i przewieziono do Warszawy. Tak zwana czarna płyta tutaj na cmentarzu obrońców Lwowa.
To podejdźmy.
No właśnie, to jest ta płyta.
To jest ta tablica.
No właśnie, dlaczego ta tablica? Ponieważ zawsze się wzruszam, bo będąc przy tej tablicy, to no, myślimy, że jesteśmy na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Z tego miejsca w 1925 roku te szczątki nieznanego żołnierza byli uroczyście sprowadzeni na właśnie ten plac Józefa Piłsudskiego. I te rzadkie okazje, które mamy, przebywając w stolicy Polski, właśnie podchodząc do tego grobu, wtedy no, napawa nas duma, że właśnie nasze lwowskie orlątko jest w tym głównym grobie, do którego przyjeżdżają głowy wszystkich państw świata, które odwiedzają państwo polskie i skłaniają czoła właśnie przy tym orlątku. No i to jest, jak powiedziałem, naszą dumą. Tutaj, z tej lwowskiej ziemi, podczas dramatycznych wydarzeń listopada 18 roku, ten młody człowiek, który został po prostu losowo wybrany jako nieznany żołnierz, był lwowiakiem i to oczywiście nas, lwowiaków dzisiejszych, które mieszkają tutaj w mieście Lwowie, bardzo mocno podbudowuje.
Wojna polsko-ukraińska rozpoczęła się w momencie, kiedy trwała jeszcze I wojna światowa. Przejęciem władzy we Lwowie przez siły ukraińskie. Było to 1 listopada 1918 roku. Pojęcie narodu ukraińskiego było wówczas dość świeże. Było efektem działalności grupy intelektualistów i działaczy ukraińskich, głównie z terenów zaboru austriackiego. Dlatego wielu Polaków nie widziało w Ukraińcach ani zagrożenia, ani partnera do rozmów, uznając ukraiński ruch narodowy za niedorzeczność. Mimo to niepodległościowi działacze ukraińscy walczyli w czasie I wojny światowej po stronie państw centralnych, podobnie jak Polacy, tworząc własne oddziały, przygotowując organizacje konspiracyjne, które w dogodnym momencie miały za zadanie przejąć władzę w Galicji Wschodniej. I właśnie 1 listopada 1918 roku niespodziewanie ukraińskie oddziały wojskowe, strzelcy Siczowi, wsparte przez bojówki ukraińskie, przejęły znaczną część ważnych urzędów we Lwowie i ogłosiły powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Do podobnych wystąpień doszło wkrótce na terenie całej Galicji. Po początkowym zaskoczeniu ludność polska we Lwowie, a trzeba dodać, że stanowiła ona wówczas 60% mieszkańców, zaczęła organizować własne oddziały.
Polacy we Lwowie byli zniecierpliwieni. Oczywiście po 123 latach była szansa odzyskania swego państwa. Tereny te oczywiście były zaludnione różnymi narodowościami. Oczywiście we Lwowie Polacy mieli przewagę, ale w terenach było po różnemu. Były wioski polskie, były wioski mieszane. Mało tego, było bardzo dużo rodzin, które mieli takie mieszane małżeństwa. Czyli logicznie byłoby tak, że te narody miałyby żyć w zgodzie, żeby nie przekładać te jakieś winy poprzednich pokoleń, które dopuszczały tam jakieś grzechy jedni wobec innych, że trzeba było to naprawiać i nie przenosić, powiedzmy, nie infykować te następne pokolenie właśnie tą jakąś nieprzyjaźnią. I tak zdawałoby się, trzeba było, żeby te stosunki się rozwijały dalej. Niestety właśnie wydarzenia listopada 18 roku, już późniejsze wydarzenia, a najgorzej to właśnie wydarzenia II wojny światowej, w wielkiej mierze skłócili te dwa narody i teraz bardzo trudno jest to naprawić, bo emocje niestety, no nie mogą sobie ludzie dać z emocjami. Grzechy swoich to zawsze są jakieś mniej ważne, a grzechy innych to są wyolbrzymiane czasem. I tutaj by należało jednak znaleźć jakąś taką formułę, że jednak trzeba iść do przodu jeden obok drugiego, a powiedzmy to, co było w przeszłości, trzeba badać, robić wnioski i po prostu nigdy w życiu nie doprowadzać, żeby coś podobnego się mogło w przyszłości powtórzyć.
W tych walkach o Lwów brali udział Polacy. Połowa to bardzo młodzi ludzie przecież.
No, Lwów wtedy w 18 roku okazał się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ praktycznie wojskowych tutaj nie było i dlatego w momencie, gdy ogłoszono Zachodnioukraińską Republikę Narodową, polska ludność była zaskoczona i pierwszymi tymi obrońcami to były nieliczne grupy młodych ludzi, czyli licealistów, uczniów szkół, którzy grupkami zdobywali broń na przeciwniku i tak sporadycznie w różnych punktach Lwowa bronili to, co mogli bronić. Oczywiście, że bez pomocy zewnątrz no, na pewno nie mieli wielkiej szansy, ale na szczęście ta pomoc jednak przybyła 22 listopada, już wtedy wojska ukraińskie, czyli to były faktycznie zostawione tutaj celowo prawdopodobnie jednak przygotowani wojskowi, którzy niegdyś służyli w armii austriackiej i tutaj oni przez pewien czas mieli przewagę. Ale właśnie ci młodzi ludzie wygrywali tym, że bardzo pięknie orientowali się w terenie, ponieważ mogli niespodziewanie się pojawić w jednym miejscu, również tak samo jak się rozproszyć i raptem się okazać w drugim miejscu. Po prostu nie dało się ich ścigać i tym wygrywali, ponieważ walczyli o swoje miasto, no, uważali go za swoje, dodawało im siły właśnie w tej walce o swój rodzimy Lwów.
Prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czar. O nie płacz nad swym synem, że za ojczyznę padł. Z krwawą na piersi plan odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Trochę ciemno, obroniliśmy Lwów, zostaniesz biegł. baczność za Lwów cel pal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal.
Wiemy dokładnie, 2859 osób jest pochowanych, tylko z tym, że wielka ilość jest żołnierzy nieznanych. Niestety wtedy nie zawsze myślono o tym, żeby idąc na walkę, czasem w tajemnicy od rodziny nie brali z sobą żadnych dokumentów, więc zidentyfikować tych poległych było bardzo ciężko. Sam cmentarz Orląt był zbudowany według projektu i przenoszenie tych prowizorycznych cmentarzyków, które powstawały na terenie całego miasta, trwało do początku II wojny światowej. A cmentarz, jak powiedziałem, zbudowany według projektu młodego lwowskiego architekta Rudolfa Indrucha, który był uczestnikiem walk o Lwów w listopadzie 18 roku, szczęśliwie przeżył te wydarzenia i w momencie, gdy urządzano ten cmentarz w celu uporządkowania właśnie tych prowizorycznych grobów, Wysokiej Komisji przedstawił swój projekt, który w planie wyglądał jak ogromny orzeł z rozpostartymi skrzydłami, czyli symbol państwa polskiego. Jeżeli z lotu ptaka popatrzeć na ten cmentarz, to właśnie tego orła zobaczymy. Kaplica, która tutaj jest widoczna, to jest głowa tego orła. Katakumby służą ramionami tego ptaka. No i każda mogiła na tym cmentarzu, jak powiedziałem, jest ich 2859, są to pióra w opierzeniu tego symbolu państwa polskiego. Zidentyfikowanie po zniszczeniu było łatwe, ponieważ projekt przewidywał wymiary każdej kwatery, ile ma być na każdej kwaterze pochówków. Także tutaj mamy pewność, że te odtworzone mogiły są na tym miejscu, gdzie naprawdę te szczątki są pochowane. Tutaj było szczęście nieszczęściu w czasach radzieckich, kiedy burzono ten cmentarz, ponieważ była taka decyzja ówczesnego władcy Związku Radzieckiego Breżniewa o tym, aby zniszczyć ten cmentarz, ponieważ wtedy kwitła wielka przyjaźń polsko-radziecka. Niewygodnie było pokazywać, że były jakieś kiedyś zajścia między Polakami i Ukraińcami i oczywiście takie rozwiązanie niby miało rozwiązać ten temat. Nie byłoby cmentarza i nie byłoby problemu. I wtedy 25 sierpnia 1971 roku na teren cmentarza wkroczył taki ciężki sprzęt i po kilku godzinach takiego porządkowania od jednej z najpiękniejszych nekropolii wojskowych przedwojennej Polski zostały ruiny. Właśnie górna część tych wszystkich grobów była zniszczona. Mało tego, obok był budowany taki pałac pionierów i młodzieży i wszystkie takie gruzy budowlane były wywożone na teren tego cmentarza. Szacuje się, że około 1,5 metra różnego rodzaju śmieci budowlanych pokryło górną część tych mogił i właśnie, jak powiedziałem, tutaj szczęście w nieszczęściu, ponieważ dolna część pochówków się zachowała i było bardzo łatwo odtworzyć ten cmentarz już w końcu lat 90. po upadku Związku Radzieckiego.
Same okoliczności przywrócenia tego miejsca na mapie Lwowa, to nie było proste, mimo wszystko.
No, oczywiście, że Polacy, którzy przyjeżdżając tutaj, mieli wiadomości o tym, że jednak ten cmentarz Orląt jest zniszczony. Oczywiście ubolewali za to, ale nic zrobić nie mogli. W momencie, gdy już zapachło rozpadem Związku Radzieckiego, powstały takie inicjatywy, żeby jednak tutaj upamiętnić to miejsce, ponieważ widoki, jakie otwierały się tutaj, to była zupełna ruina, śmietnisko faktycznie było. I pierwszym, kto tutaj na teren tego cmentarza, praktycznie nieistniejącego, przybył, to była firma budowlana Energopol. Jej kierownik świętej pamięci Józef Bobrowski przyprowadził swoich pracowników tutaj, które wykonywały prace budowlane gdzieś tutaj w terenie Lwowa i w wolnych chwilach właśnie przyprowadzał pan dyrektor swoich pracowników i oni zaczynali odgruzowywać niektóre fragmenty tego cmentarza. Do nich z początku tak nieśmiele, ale ale dołączyli się miejscowi Polacy i sprawa ruszyła, że w ciągu kilku miesięcy cmentarz był faktycznie odgruzowany, ale w dalszym ciągu nie przypominał tego pięknie upilnowanego cmentarza. Dla Polaków Lwowa to było wielkie poruszenie, bo w grupie czuli się bardziej chronieni, czyli już uważali, że nic im nie grozi, ponieważ zrozumiały, że w czasach radzieckich były szykany różnego rodzaju. Każdemu zależało na zachowaniu miejsca pracy, żeby jednak tam nie stwarzano jakichś kłopotów. Również chroniono wszelkie informacje przed młodym pokoleniem, bo ja na przykład pamiętam swojej rodziny, bo jako małe dzieci wchodziliśmy do pomieszczenia, gdzie zbierało się starsze pokolenie rodziny, to wszelkie rozmowy ucichały, czyli wyniesienie informacji za próg mieszkania groziło większości starszych osób. Ale wtedy właśnie w momencie, gdy już pachło rozpadem Związku Radzieckiego, sytuacja się zmieniła i całkiem inaczej poszły sprawy w momencie, gdy Ukraina odzyskuje niepodległość, czyli tutaj już działalność takich towarzystw była legalna. I właściwie Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi powstaje już legalnie i zaczyna działać. No, nie tylko cmentarz Orląt był i jest pod naszą opieką, ponieważ w terenie jest bardzo dużo innych miejsc pamięci, które przynajmniej udało nam się zachować pamięć o że były tam kiedyś jakieś pochówki, czyli ci pierwsi uczestnicy tego towarzystwa jednak starali się stawiać, no nie zawsze legalnie, jak zaczęli nas obwiniać w późniejszych czasach, te krzyże pamiątkowe. Czy ktoś to kiedyś fotografował? No oczywiście chcielibyśmy dzisiaj mieć pełną dokumentację tych wydarzeń, ale niestety czas jest nieubłagalny. Wtedy jeszcze ta fotografia na kliszach to nie pozwalała zbyt dużo zdjęć tych robić. To dzisiaj możemy sobie pozwolić, że każdy krok jest powiedzmy zafiksowany na zdjęciach. Wtedy to było inaczej i dlatego cały czas trafiamy na takie okazy, ponieważ niektórzy ludzie przybywając tutaj pokazują nam stare zdjęcia. No zawsze pytamy, gdzie to było zrobione, kto tam jest. Takie rzeczy się zdarzają, no i bardzo często natrafiamy na takie świadectwo tego, że w dawnych czasach jednak ludzie nie zapominali, bo powiedzmy bardzo trudno w ludzkiej pamięci zetrzeć te wspomnienia. Jak powiedziałem, ja jako młody człowiek, widząc właśnie to, że działo się na tym cmentarzu, no miałem jakiś taki zapis w swojej głowie, że chciałbym się dołączyć, żeby to jednak coś naprawić w tym. I to mi się podświadomie być może że całe życie szedłem do tego i to udało mi się zrealizować. I teraz mam taką pełną satysfakcję, że przynajmniej cząstka mojej pracy również w tym jest. No i tym się mogę szczycić i całkiem się tego nie wstydzę. Teraz już jestem trzecim z kolei prezesem tego towarzystwa. Duma mnie nie rozpiera, ale razem z tym te moje działania były zauważone, bo przez rząd polski ja i moi koledzy byliśmy odznaczeni złotym medalem opiekun miejsc pamięci narodowej. Później też dostałem szoku, gdy niespodziewanie zostałem wezwany i wręczono mi odznakę zasłużony dla kultury polskiej. No i niedawno całe towarzystwo było odznaczone medalem Pro Memoria. Czyli to są takie niby drobne momenty, które jednak dają satysfakcję z tej pracy, której wykonujemy, chociaż nie wszyscy rozumieją, jakie zadowolenie można dostawać tutaj, grzebiąc w tej ziemi, plewiąc te ścieżki, podstrzegając te krzaki, ale jednak są ludzie, którzy widzą w tym właśnie dla siebie to zajęcie, w którym mogło się przyczynić właśnie do zachowania tej pamięci dla tych ludzi, którzy w tych trudnych czasach na pewno nie myśleli o tym, że trzeba zachować swoje życie. Oni położyli te 16-latkowie czy 20-latkowie to swoje życie w obronie swojej ojczyzny, bo bardzo chcieli, żeby jednak Lwów po 123 latach nieobecności na mapie świata jednak powrócił do polskiej ojczyzny.
Każdy ma coś drogiego, coś dla serca miłego. Ten, kto Antę ma z Antę, wina szklankę ma znów. Jeden kocha Warszawę, drugi pieniądz i sławę. Ja także mam moją mamę,
ja kocham namiętnie Lwów,
ten drogi Lwów, to miasto snów. Gdy gdzieś usłyszę tajerączki, gorą
mam, ten fryski park, ten wschodni tak. Te szanowania padam do nóg, bądź znów ma tylko jeden lód.
Każda rzecz tak już bywa, a potem się wzywa. Człowiek wciąż pragnie skrycia,
całe życie we śni.
Wszystko kiedyś przemije, wiele wspomnień zaginie, tylko moje jedno wspomnienie
będzie wciąż w moim sercu żyć.
Ten drogi Lwów to miasto snów, gdy gdzieś usłyszę całe rączki, gorączkę już mam. Ten stryjski park, ten wschodni targ, te szanowania padam do nóg, bądź wróg ma tylko jeden Lwów.
Ten drogi Lwów to miasto snów, gdy gdzieś tu słyszę całe rączki, gorączkę już mam. Ten stryjski park, ten wschodni park, te szanowania padam do nóg, bądź znów ma tylko jeden Lwów.
Tutaj są dwa lwy. Są, ale ich nie ma.
Piękny cmentarz, który powstał według projektu Rudolfa Indrucha, przewidywał takie tarasy, które tutaj z góry schodzą do dołu. I właśnie jednym z elementów tego pomnika właśnie były figury tych dwóch lwów. Przede wszystkim lwy symbolizują miasto Lwa. Po drugie właśnie te lwy walczące o to miasto w 1918 roku, młodzi ludzie to oczywiście byli lwami, tym lwiątami, ale jednak przedstawione jakie potężne lwy. I Indruch właśnie zaprojektował te dwa posągi, które siedzą tutaj przy Łuku Triumfalnym. Wejście główne właściwie według projektu jest z tej strony tego cmentarza, czyli od dołu. I te dwa lwy trzymali te dwie tarcze. Na jednej był napis Zawsze wierny, na drugiej tarczy był napis Tobie Polsko. Z jednej strony to był herb miasta Lwowa, a z drugiej strony godło państwa polskiego, czyli orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Te lwy niestety w 70-tych latach były usunięte z tego cmentarza. Wystawiono ich na rogatkach miasta. Ponad 60 lat pełniły takie funkcje powitalne dla wjeżdżających do miasta Lwa gości, ponieważ symbolizują miasto Lwów. Niestety po otwarciu tego cmentarza, odbudowaniu i uroczystym ponownym otwarciu nie udało się wynegocjować o powrót tych posągów tutaj na to miejsce. Nie zgodziła się na to strona ukraińska, ale niespodziewanie w grudniu 2015 roku lwy wróciły na teren tego cmentarza. Było to w momencie wizyty Andrzeja Dudy do Kijowa. Społeczność polska Lwowa była obradowana. Myśleliśmy, że to jest taki prezent ukraińskiej strony polskiemu prezydentowi. No ale po dwóch tygodniach zaczęła się wrzawa w Radzie Miejskiej. Radni sprzeciwili się przeniesieniu tych posągów tutaj i powiedzmy zażądano usunięcia z terenu tego cmentarza tych dwóch posągów. No, żeby jednak nie razić stronę ukraińską, że jak oni mówią, cmentarz ma wygląd takiego no, panowania Polaków nad Ukraińcami, ale powiedzmy ze względu na to, że lwy, te posągi są dość poturbowane, ponieważ długie lata stały bez żadnej opieki i oni faktycznie się rozsypują i kolejne przeniesienie z terenu tego cmentarza po prostu grozi zniszczeniem tych posągów i było przyjęte takie kompromisowe rozwiązanie po wielkim wielkiej naradzie konserwatorów, które tutaj w mieście dbają o zachowanie tych pomników. Przyjęto rozwiązanie, że będą zasłonione tymi pakami i po jakimś tam czasie, jak będzie rozwiązana kwestia oficjalnego ich odsłonięcia, no będą odsłonięte. Ale niestety już mija trzeci rok i nic się nie dzieje na ten temat i mało tego, właśnie teraz, kiedy zbliżamy się do setnej rocznicy tych wydarzeń, niestety no nie mamy rozwiązania. Znaczy, wysocy dostojnicy nie mogą na razie znaleźć rozwiązania, żeby no, wszyscy byli zadowoleni z tego, co się dzieje. Są głosy za to, żeby jednak odsłonić te lwy, oczywiście bez napisów, żeby i tutaj uwzględnić żądania strony ukraińskiej. Poza tym jednak są głosy ze strony ukraińskiej, że oni sobie nie życzą obecności tych lwów tutaj na tym cmentarzu. Więc wielki problem. Tutaj potrzebna dobra wola i jednak przyjęcie do tego, że jest obiekt architektoniczny, czyli miałby mieć taki wygląd, jaki miał w momencie budowy, czyli miał w 100% odpowiadać projektowi Rudolfa Indrucha. Na razie jest impas, nie wiemy, czym to się skończy. No oczywiście to bardzo nas martwi, no ale będziemy patrzeć, być może mądre głowy jednak znajdą się i z polskiej, i z ukraińskiej strony i odnajdą jakieś kompromisowe rozwiązanie tego problemu.
Nie sposób mówić o każdym, chociaż każdy zasługuje na to spośród tych, którzy tutaj leżą, no ale nie sposób opowiedzieć ponad 2000 historii.
Wielkie zainteresowanie jest właśnie mogiłami tych najmłodszych, czyli Antoni Petrykiewicz, najmłodszy kawaler orderu Virtuti Militari, właśnie jest pochowany tutaj w jednej z katakumb. 14-latek. Jurek Biczan również, też znana piosenka o Jurku Biczanie, który zginął. Jest tutaj 10-latek. No oczywiście, że wiele znanych osób, również tutaj generałowie są pochowani, znane nazwiska, które byli organizatorami właśnie obrony Lwowa. No, jak pani powiedziała, oczywiście nie sposób tutaj wyróżnić, bo jest tutaj wiele nieznanych żołnierzy i też by trzeba było ich wymienić. Czyli cmentarz, który tutaj widzimy przed sobą, no nie sprawia miejsca smutnego. Tutaj jednak widzimy, że te groby są pomalowane w jasny kolor. Przybywający tutaj no, ludzie widzą, że jednak ich zasługa jest w dzisiejszych dniach bardzo ceniona. Mało tego, chcę powiedzieć, że cmentarz jest miejscem najczęściej odwiedzanym przez rodaków, którzy przybywają do naszego słynnego miasta, ponieważ zwiedzając Lwowską Starówkę, później cmentarz Łyczakowski, który też jest miejscem, gdzie jest ten zapis historii tego kraju, no, prawie 300-letniej historii tutaj, bo bardzo wiele wybitnych ludzi tutaj jest pochowanych. Przybywając tutaj praktycznie codziennie w ostatnich 20 latach, to szczerze mówiąc mam też szereg odkryć. Codziennie powiedzmy można natrafić na jakieś nazwiska. Oczywiście, że czasu nie starcza na to, żeby badać wszystkie biografie tych ludzi pochowanych właśnie na tym cmentarzu, ale naprawdę warto. Mam takiego kolegę, który pisze książki na temat lwowskiego futbolu, to znaczy on mnie przybliżył wiele postaci związanych właśnie z futbolem, które są pochowani tutaj na cmentarzu Łyczakowskim. Czyli tutaj jest takie źródło, które można badać do nieskończoności, tylko właśnie są pasjonaci i ku zdziwieniu powiem, że są i wśród młodych ludzi przyjeżdżających tutaj, które właśnie te tematy drążą i chcą poznać coś więcej, nieżeli jest dostępne powiedzmy nawet w mocnym internecie.
To jest jasne, że tutaj przychodzą Polacy, bo to jest, jeśli jest się we Lwowie, chyba miejsce obowiązkowe. Ale czy Ukraińcy odwiedzają to miejsce, czy nie?
Zdarza się oczywiście, no ale przede wszystkim zachwycają się tym właśnie obiektem architektonicznym. Nie do końca być może chodzi im o badanie tych nazwisk, czy osób, które są tutaj pochowani. Czym zazdroszą Polakom, że właśnie w taki sposób umieją dbać o grobach swoich rodaków. I to bardzo często słyszymy tak krajem ucha, że to właśnie wywołuje u nich wielki zachwyt. I szczerze mówiąc, no, bardzo często po prostu Ukraińcy naśladują nas w tym, chociażby tutaj na tym cmentarzu, właśnie w tej części, gdzie są pochowani żołnierze ukraińskiej armii halickiej. Również cmentarz Janowski, gdzie jest kwatera właśnie strzelców siczowych, którzy walczyli z Polakami właśnie wtedy w listopadzie 18 roku. To po zaopatrzeniu krzyży biało-czerwonymi wstążkami z okazji tych wydarzeń okolicznościowych, to po kilku latach zobaczyliśmy, że wstążki są już żółto-błękitne właśnie na tych krzyżach strzelców siczowych. Czyli naśladują nas i starają się, powiedzmy, też niby podejść do opieki nad swoimi pochówkami w taki sposób, jak to robią tutaj Polacy. Czyli widzimy, że naśladują nas. To jest dobre naśladownictwo. Chociaż ukraińska strona ma przewagę, bo jest ich więcej, a jednak nie wyprzedzają wydarzenia, jednak muszą podpatrywać coś i dopiero wtedy przynosić na swój grunt. Tutaj widzimy swoją zasługę, że jednak ta kultura dbania o zeszłych pokoleniach jednak no, kwitnie nawet w taki sposób.
Łzy naprawdę z oczu, przecież pamiętamy. Każdy rok przychodzimy do tych orląt. Zawsze pamiętamy, że to oni zaczęli tę niepodległość przecież. Oni oddali swoje życie. Oni pokazali nam przykład i młodemu pokoleniu. I dlatego zawsze powinniśmy ich pamiętać, modlić się za nich.
To jest wielki poryw patriotyzmu. Nie wiem, czy teraz by młodzież mogła coś takiego zrobić, jak ci nasze Orlęta. Ale oby tego się więcej nie stało. I ta krew przelana to też była nie na marne. Ja już 50 lat się wzruszam tutaj na tym cmentarzu, dlatego cieszę się, że on jest, że on został odbudowany, bo pamiętam te czasy, kiedy on był w zaniedbaniu. Oczywiście brakuje jeszcze dużo elementów, na które niestety się władze nie zgadzają, no ale mam nadzieję, że zdrowy rozsądek jednak wycięży i ten cmentarz będzie miał ten wygląd jak przed wojną.
Dla mnie to miejsce jest miejscem pamięci o ludziach, którzy byli zmuszeni walczyć o swoje miasto, swoje miejsce na ziemi, ale też takiej refleksji, oby nigdy nie dochodziło do takich sytuacji, że giną ludzie, bo muszą walczyć, bo są zmuszeni przez okoliczności do walki. A z drugiej strony muszę się przyznać, że też mam taką refleksję, że to jest takie szczególnie okrutne walczenie o jakąś ideologię przy pomocy cmentarzy, czy niszcząc cmentarze. No nie walczy się z umarłymi, nie wolno zacierać prawdy. Jaka by ona nie była, niewygodna.
Ma pani rację, bo przecież to jest zapis historii. Jeżeli zniszczyć to świadectwo, to powiedzmy nawet ta strona, która by do tego dążyła, to po prostu nie będzie miała żadnych argumentów, mówiąc o tym, że kiedyś tam się walczyło z kimś, z czymś. Za 50 lat, czy może mniej, jakieś nowe pokolenie przyjdzie i powie, o czym wy mówicie. Przecież tego nie było, dzieje świadectwo tego. Dlatego my jesteśmy, powiedzmy, nasze towarzystwo, mamy powiedzmy już taką pozycję wypracowaną, że wszelkie mogiły miały być zachowane. Inna sprawa, jeżeli chodzi o napisy, o jakieś gloryfikowanie kogokolwiek, tutaj już trzeba się zastanawiać, ale mogiła miałaby być, ponieważ ten zapis no, musi być nieścieralny. To znaczy, to jest świadectwo tych wydarzeń, które się odbyły bardzo dawno temu. Niektóre po prostu nie pojmujemy. Teraz mamy taką analogię, jak pani mówi, że walka o, powiedzmy, swoje cele, swoją ideologię. Dzisiaj w Ukrainie mamy również problem, ponieważ wiemy, że są zacięte walki na wschodzie państwa ukraińskiego, czyli tam też giną ludzie. Tutaj poczuwamy się troszeczkę tak bezpiecznie i niby nas to nie dotyczy, ale tak naprawdę to też giną młode pokolenia przeważnie, bo już czwarty rok trwają te wydarzenia. Zginęło tam też bardzo dużo młodych ludzi i tutaj mamy świadectwo nawet obok. Tutaj jest taki cmentarz, gdzie są pochowani współcześni bohaterzy Ukrainy, czyli też młodzi ludzie, którzy chcieli jednak osiągnąć to, o czym uczono ich również w rodzinach. Każde państwo jednak dba o swoją niezależność, czyli ma, powiedzmy, tych ludzi, którzy są gotowi właśnie podstawić czoła. Analogia właśnie z 18 rokiem przed 100 laty. Polacy również wtedy chcieli bardzo, żeby ich państwo, które się odradza, było mocne. Chcieli zlikwidować wszelkie przeszkody, które na ten moment wynikały.
Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. O miasto bez troskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew, jeśli młodym być, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, wszędzie dobrze i źle po połowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak młodym być, to we Lwowie. Muzyka gra, żal w sercu lka, lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechów, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, wszędzie znajdą cię piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, chcesz znów młodym być, wróć do Lwowa.
To miejsce, właśnie przez to, że to jest cmentarz, chyba też powinno opowiadać taką historię, że duma z własnego narodu, z dokonań własnego narodu niekoniecznie musi się wiązać z deprecjonowaniem osiągnięć innego narodu.
Jesteśmy utopieni w środowisku ukraińskie i wiemy, że powiedzmy większość, przynajmniej ludzi już młodego pokolenia, chce budować swoje stosunki nieco na innych zasadach. Oczywiście, że każdy chce wiedzieć historię swojego narodu, chce czasem upiększać to, co się nie daje upiększyć, ale jednak tak jest. Te krzywdy, które czasem się działy między Polakami i Ukraińcami, nie można ważyć powiedzmy na jakiejś wadze, czyli kto komu jakie przykrości kiedyś zrobił. Najważniejsze, że jest chęć młodego pokolenia po prostu rozwijać inne stosunki, bo i Ukraińcy, i Polacy naprawdę są bardzo bliscy mentalnie, bo powiedzmy, zauważyłem to już nieraz, młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają z Polski, to za 2-3 miesiące bardzo łatwo się zaczynają posługiwać językiem ukraińskim, co i również jak i Ukraińcy przybywając na terenie Polski po krótkim czasie świetnie sobie radzą z polszczyzną, bo niektórych nawet trudno poznać, że pochodzą powiedzmy z Ukrainy. Czyli opanowanie języków też nie jest problemem. Również różnego rodzaju tradycje. My tutaj mamy bardzo, powiedzmy, komfortowo, ponieważ nawet przeżywając różnego rodzaju święta religijne w rodzinach chrześcijańskich, to mamy podwójne święta, ponieważ no, trudno się odmówić, gdy kolega Ukrainiec świątkuje Boże Narodzenie troszeczkę w innym terminie, nieżeli twoja rodzina. Jesteś obecny przy tym stole i również zapraszasz kolegę następnym razem do siebie, do swojej rodziny. Czyli nawet piosenki ukraińskie, które czasem słyszymy, Polacy bardzo chętnie przybywając tutaj śpiewają sobie, chociaż może nie do końca rozumieją treści tych piosenek, ale są takie, że wzywają do tańca, do tego, żeby jednak się weselić, a nie tylko smucić, ponieważ no, naprawdę jest wiele, wiele takich spraw, które można robić razem. I tak się robi. I właśnie na tych ludziach się wzorujemy, ponieważ do nich na pewno będzie należała przyszłość. A trudne sprawy historyczne, uważam, trzeba zamykać. Tym się powinni zająć historycy, badacze, którzy mają dostęp do źródeł, żeby nie robić na tym żadnej polityki i nie mieszać ludziom w głowach.
Przepaśnie, gdy nadchodzi wczesna wiosna, cudowny sen na jawie ci się śni, że stała się rzecz wielka, doniosła i radosna, na którą człowiek czekał tyle lat i tyle dni, że we Lwowie na wysokim zamku lwowski księżyc ze wzruszenia zbladł. Na laweczce siedzi Uban z mamką, jak za dawnych dobrych lat, że we Lwowie w Lyczakowskim parku lwowski słowik podśpiewuje znów. Już nie czujesz, ile wiosen masz na karku, krew się w żyłach odmłodziła, serce piane dusza Lwowem się upiła. Joj, mamuniu, my we Lwowie, z nami Lwów. Nic nigdy nie wiadomo na tym świecie, któregoś dnia się skończy koszmar ten. Coś nagle się przekręci i w koło wieść poleci, że to już nie marzenie, że to już nie jest sen. A we Lwowie, na wysokim zamku, lwowski księżyc ze wzruszenia zbladł. Na laweczce siedzi Ulan z mamką, jak za dawnych dobrych lat, że we Lwowie w Lyczakowskim parku lwowski słowik podśpiewuje znów. Już nie czujesz, ile wiosen masz na karku, krew się w żyłach odmłodziła, serce piane dusza Lwowem się upiła. Joj, mamuniu, my we Lwowie, z nami Lwów. Lwowski księżyc ze wzruszenia zbladł. Na laweczce siedzi Ulan z mamką, jak za dawnych dobrych lat, że we Lwowie w Lyczakowskim parku lwowski słowik podśpiewuje znów. Już nie czujesz, ile wiosen masz na karku, krew się w żyłach odmłodziła, serce piane dusza Lwowem się upiwa. Joj, mamuniu, my we Lwowie, z nami Lwów.
Była to machina czasu prosto ze Lwowa. W ten świąteczny dzień ciepło myślę o rodakach, którym przyszło żyć poza granicami Polski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków, których poznałam we Lwowie. Dziękuję za tę podróż do przeszłości, którą odbyliśmy wspólnie z Januszem Balickim, prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Agata Rokicka, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia w Radiu Szczecin.